Droga krzyżowa, męka Pana Jezusa to czas Jego największej samotności. Przy Jezusie nie ma nikogo. Idzie sam, niesie krzyż. Nie ma bliskich. Na drodze krzyżowej tylko spotyka swoją matkę przez chwilkę. Płaczą kobiety, które może znał, ale nie wszystkie. Jest Weronika. Ale nie ma tych, których wybrał, których powołał, których przeznaczył do tego, by stali się Jego uczniami. Uciekli. Zostawili Go samego. A i tłum, który patrzy z boku, jest obojętny. Przygląda się, ale nie uczestniczy w całym wydarzeniu. Nie ma nikogo, kto by Jezusa bronił, kto by stanął po Jego stronie, kto by Mu pomagał. To wielka próba, ta próba, która kończy się na krzyżu wołaniem: Boże, czemuś mnie opuścił. To próba największej samotności. Niektórzy mówią, że Pan Jezus stał się ateistą na krzyżu. Przestał wierzyć w Boga. Czy to możliwe? Boże, czemuś Ty mnie opuścił? To wołanie Jezusa zostało wysłuchane. Wołanie Jezusa, które było takim wielkim krzykiem bólu i cierpienia, zostało wysłuchane przez Ojca, że zabrał Go do swego królestwa, że dał Mu siłę do zmartwychwstania. I gdy popatrzymy na siebie, jak idziemy drogą krzyżową, to mamy różne też i wyobrażenia, ale mamy przede wszystkim różne postawy. Opowiem o trzech mężczyznach, których Jezus spotkał na swojej drodze krzyżowej. Zaskakujące, że nie tylko kobiety przyszły lamentować, ale pojawili się też mężczyźni. Niektórzy sami chcieli, inni nie. Ale zasadniczo mężczyźni, na których nie zawsze zwracamy uwagę. Pierwszy z nich Szymon. Szymon był Cyrenejczykiem, a więc Żydem, który mieszkał w Afryce Północnej. Na święto Paschy Żydzi zjeżdżali się do Jerozolimy, żeby świętować, żeby czcić to wielkie wydarzenie wyjścia z Egiptu, pamiątkę przekroczenia Morza Czerwonego. Żydzi świętowali i przybył też i Szymon z Cyreny ze swoimi dwoma synami. Wygląda na to, że albo mieszkał gdzieś na wsi, albo się spóźnił i wszedł w sam środek wydarzenia, którego się w ogóle nie spodziewał. Wszedł do miasta i zobaczył, że prowadzą człowieka, który dźwiga krzyż, otoczony rzymskimi żołnierzami. Człowieka, który jest ubrany w koronę cierniową, w purpurę, który jest wyszydzony, który jest ubiczowany, umęczony. I ni stąd, ni zowąd mówią Szymonowi: pomóż mu. Jak myślicie, co ten Szymon sobie wtedy pomyślał? Pomyślał sobie tak: ale będę miał święta. Rzymianie chcą mi zepsuć moje święta, święto Paschy. Przybyłem tu z Afryki, żeby świętować, żeby spożyć Paschę, tak jak to jest w zwyczaju. A tymczasem Rzymianie mi to uniemożliwiają. Dlaczego? No bo każą nieść krzyż, a krzyż to przecież rzecz nieczysta. To przedmiot, którego nie należy dotykać. Krzyż to hańba. Krzyż powoduje, że człowiek staje się nieczysty. A więc Szymon od razu sobie wyobraził: dotknę krzyża i będę nieczysty. Nie będę mógł spożyć Paschy. A więc można powiedzieć, że Rzymianie w ten sposób też i upokorzyli kolejnego człowieka, Szymona, który zamiast świętować wydaje się, że stracił to, po co przybył. Upokorzyli go, bo kazali mu nieść razem z Jezusem krzyż. Święty Łukasz, gdy opisuje tę scenę, to mówi, że przymusili Szymona, aby szedł za Jezusem, dźwigając krzyż. To bardzo ważna interpretacja, bo Łukasz mówi, że Szymon stał się uczniem Pana Jezusa. Bo gdy Jezus wzywał uczniów i powoływał ich, to zawsze mówił: pójdź za mną, jeśli ktoś idzie za Jezusem, jest Jego uczniem. Gdy Piotr się wychylił i chciał iść przed Jezusem, to Jezus mu powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie, idź za mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co ja myślę, o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. A więc nasza droga to jest droga za Jezusem. To jest takie trzymanie się krzyża, trzymanie się Jego płaszcza, trzymanie się Jego osoby. Tak jak Szymon, który widzi, że staje się przedmiotem hańby, ale z drugiej strony widzi, że staje się też i uczniem. Ewangelia nie opowiada bardzo szczegółowo o dalszych losach Szymona z Cyreny, ale w liście do Rzymian jest wzmianka o nim, że został chrześcijaninem, że się nawrócił, że nie uznał tego wydarzenia za hańbę, ale za zysk. Zyskał o wiele więcej niż to, z czym przychodził na to święto Paschy. Zyskał nie tylko zbawienie, ale zyskał przede wszystkim miłość Jezusa. To go przemieniło. Drugi mężczyzna ma na imię Dyzma, nie Nikodem. Dyzma to jeden z dwóch łotrów, którzy zawiśli razem z Jezusem na Golgocie. Dyzma to ten dobry łotr. To ten, który prosił Jezusa, żeby wspomniał na niego. Znowu krótki fragment Ewangelii, ale bardzo ciekawa historia napisana poza Ewangeliami, w tych pismach, tak zwanych apokryfach, które różne legendy, różne dopisywały wydarzenia do życia ludzi związanych z Jezusem. I w takiej legendzie o drzewie krzyża można przeczytać, że Dyzma i być może jego brat Getas wychowywali się w dzieciństwie razem z Jezusem. Że była taka sytuacja, że matka tych dwóch chłopców nie mogła sama ich wykarmić. I Maryja jej pomagała w wykarmieniu tych chłopców, w wychowaniu tych chłopców. A więc Jezus wychowuje się z ludźmi, którzy zawisną razem z Nim na krzyżu. I mówi się, że ten Getas to był taki zły od dzieciństwa. Czyli taka postać, że zszedł bardzo szybko na złą drogę. Natomiast Dyzma nie. Dyzma jakoś został przymuszony. Jakby wbrew sobie zszedł na złą drogę, ale nie w dzieciństwie. A więc nie był zły do szpiku kości. I obaj wiszą razem z Jezusem. Obaj dźwigali swoje krzyże. Obaj teraz stają przed tym, co niezwykłe. Ich dwie reakcje są bardzo różne. Bo Getas przeklina Jezusa. Mówi mu: jeśli jesteś Bogiem, to zejdź z krzyża. Pomóż sobie i pomóż nam. A Dyzma go upomina: ty nawet się Boga nie boisz. A w Biblii, jeśli ktoś Boga się nie boi, to znaczy, że jest głupi. To jest oznaka głupoty, nie bać się Boga. Tak Stary Testament przedstawiał właśnie tę sytuację. I Dyzma wykorzystuje swoje chwile najważniejsze w życiu po to, żeby prosić Jezusa o pomoc. Do tej pory żył przemocą, stosował przemoc. Teraz staje przed kimś, kto jest od niego silniejszy. Ale też widzi, że Jezus ma inną siłę. Jezus nie korzysta ze swojej potęgi, żeby ludzi poniżyć, żeby upokorzyć, ale Jezus modli się, przebacza. Gdy Dyzma to widzi, sam pierwszy prosi. Prosi Jezusa: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ale dodaje jeszcze jedno ważne słowo. Bo Dyzma zaczyna tę swoją modlitwę słowem: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Żaden z apostołów, żaden z uczniów Jezusa nie zwrócił się nigdy do Niego po imieniu Jezu. Tak czule, jak przyjaciel. Być może Dyzma przypomniał sobie te czasy dzieciństwa i zobaczył w Jezusie przyjaciela. Zobaczył tego, który może znacznie więcej niż wtedy. Zobaczył tego, który stał się jego przyjacielem, a połączyło ich wspólne cierpienie, połączyło ich okrucieństwo. połączyła ich niedola. Dyzma czczony jest w Kościele jako męczennik, a więc jego życie też potoczyło się w zgodzie i w przekonaniu, że Jezus jest Bogiem. Jego życie zakończyło się śmiercią za Jezusa. Został umęczony. A więc od początku wychowywał się razem z Jezusem i podobną śmiercią i on umarł. I wreszcie trzeci mężczyzna, który również stoi na Golgocie, to niejaki Longin. Longin to poganin. Longin to centurion. Longin to setnik. Setnik, czyli zarządca, żołnierz, który zarządzał oddziałem 100 żołnierzy. I ten setnik stoi przed krzyżem i się w niego wpatruje. Wpatruje się w krzyż Pana Jezusa, widząc go być może po raz pierwszy. Nie interesował się jego życiem. Był żołnierzem rzymskim, więc wypełniał swoje zadania. Religia żydowska go za bardzo nie interesowała. Być może słyszał o Jezusie, ale raczej nie znał jego cudów, nie znał znaków, nie widział tego wszystkiego. Stoi wpatrzony w człowieka umęczonego na krzyżu. Ale i on, patrząc na Jezusa, widzi znacznie więcej niż inni. Bo widzi znowu tego człowieka, który nie przeklina, który przebacza, który się modli za swoich oprawców. Widzi człowieka, który jest cichy i pokorny. Widzi człowieka, w którym dostrzega coś więcej. Bo setnik, poganin, jako jedyny pod krzyżem na Golgocie mówi: prawdziwie ten był Synem Bożym. A więc poganin rozpoznaje Boga. Żydzi nawet człowieka w Jezusie nie rozpoznali, bo tego człowieka zamęczyli. A więc sposób, w jaki Jezus przeżywał swoją śmierć, spowodował, że setnik zrozumiał, że normalnie człowiek tak nie potrafi. I zrozumiał, że właśnie ten człowiek jest Synem Bożym. Że taki sposób przeżywania takiego cierpienia i odrzucenia i samotności, nawet przez Boga, musi być oznaką synostwa Bożego. I ten rzymski żołnierz wyznaje wiarę w Syna Bożego, która jest jakby u początku Ewangelii. Święty Marek napisał pierwsze zdanie, że jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Setnik na koniec Ewangelii to potwierdza. Tak, to jest Syn Boży. Zawsze nim był i zawsze nim będzie. Bo setnik stał i patrzył z bliska. My czasami patrzymy na krzyż z daleka, tak jakbyśmy się go bali, albo jakbyśmy nie chcieli poznać, co ma nam do powiedzenia. Setnik wpatrywał się w ten krzyż w ciszy, spokoju, bliskości. Kontemplował krzyż. Wtedy, gdy inni wołali: zejdź z krzyża, to ci uwierzymy. On stał i kontemplował. Stał i patrzył. Wyszedł niejako z tłumu. Zaryzykował. Wyszedł z tłumu, który nie widzi porządnie, który nie potrafi się skupić, który tylko krzyczy i swoim krzykiem chce udowodnić, że ma rację. Jeśli mamy odwagę zbliżyć się do krzyża, to mamy też okazję ten krzyż zrozumieć. Jak śpiewamy, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Setnik ten krzyż odgadnął. Odgadł, kim jest Jezus, że jest to Syn Boży. I to spowodowało, że i on stał się chrześcijaninem. Znowu musiał przejść trudy i wyśmiewanie, ale zdecydował się, bo rozpoznał Syna Bożego. I o nim znowu Pismo Święte więcej nie mówi, ale mówią legendy i historie, że podobno i on został ważnym człowiekiem, chrześcijaninem. Że nawet jest możliwe, że został biskupem. Ale tego nie jesteśmy pewni. Tak więc my, stając na drodze krzyżowej, mamy swoje wyobrażenia o niej. Mamy wyobrażenia o tym, kim jest Jezus, ale też i mamy swoje obawy czy lęki. Mamy swoje przekonania. Czasami nie chcemy się zbliżyć do krzyża. Boimy się, że on nas właśnie zhańbi. Albo że ten krzyż będzie oznaką naszego przekleństwa. Jak widać, tych trzech mężczyzn, o których dzisiaj mówiłem, też z takiego strachu wychodząc, zaszli o wiele dalej. Otrzymali znacznie więcej, niż im się wydawało, że można. Otrzymali znacznie więcej, bo otrzymali bliskość, przyjaźń Jezusa. Amen.